TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Agnieszka Lichnerowicz w studiu, zapowiadany wcześniej jest już dr Piotr Tarczyński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Amerykanista, historyk i tłumacz, współprowadzący podcastu amerykańskiego, autor kilku książek, kilku tłumaczeń i kilku książek, ale ja przywołam tę ostatnią w tym roku, zaledwie kilka miesięcy temu się ukazała, Oślizg Łemacki, Wiadome siły, historia Ameryki w teoriach spiskowych. Będziemy do tej książki nawiązywać i o niej też rozmawiać, bo to jest właśnie historia Stanów Zjednoczonych opowiedziana przez teorie spiskowe, bo zgodnie z metodą, że one, czy z założeniem, bardzo dużo mówią o nastrojach, kulturze i społecznych układach w Stanach Zjednoczonych, ale jednak rozmawiamy w ostatnim dniu 25 roku, więc tak bym zapytała, spróbowała podsumować ten pierwszy rok prezydentury Donalda Trumpa.
Niecały.
Niecały, no ale tak, no nie wiem, te rytuały tak są popularne.
Sam. Za miesiąc będziemy to znowu robić, bo za miesiąc będzie naprawdę rok prezydentury Trumpa.
Ale to zróbmy na razie, zróbmy pierwszą wprawkę, proszę, ale bardzo. Przecież tego jest tak dużo,
ja wiem,
że się nie da właśnie. Więc tak, jak ty byś subiektywnie, nie wiem, autorsko podsumował ten rok? Udało się, dużo obiecał. Obiecał, że nowy
wojna
świat.
Wojna w Ukrainie skończy się w ciągu 24 godzin, jak pamiętamy, no tak. Więc nie zakończyła się.
Co więcej, nawet mój ulubiony analityk zwrócił uwagę, że można powiedzieć, że rok 25 to jest ten, w którym Stany Zjednoczone zmieniły stronę. Stanęły po drugiej stronie tego konfliktu de facto.
Można tak powiedzieć. I ja bym się skłaniał ku takiemu myśleniu. To znaczy, jeśli coś mi dziwi, to raczej to, że Donald Trump jeszcze zupełnie Ukrainę nie porzucił, tylko wciąż jeszcze przynajmniej pozoruje jakieś negocjowanie, jakieś wsparcie dla Ukrainy. Ale generalnie no, nie jest dobrze, o czym najlepiej świadczy ta Strategia Bezpieczeństwa Narodowego opublikowana niedawno, która po prostu otwartym tekstem mówi to, co już wcześniej można było wyczuć, albo co mówił na przykład wiceprezydent J.D. Vance na konferencji w Monachium. To znaczy, że Europa jest wrogiem de facto. To znaczy, jeśli państwo przeczytają sobie tę Strategię Bezpieczeństwa Narodowego amerykańską, ona nie jest długa, no to z tego tekstu właściwie wynika, że Stany Zjednoczone mają partnerów, mają pewne konflikty interesów, ale mają właściwie jedynego wroga i tym wrogiem jest Unia Europejska. Znaczy Europa.
Mhm. No to jest ten ideologiczny, podszyty interesem perspektywa. No a te sprawy wewnętrzne, tak ja nie umiem tego złapać i ocenić. Bardzo dla mnie jest ważne, żebyś ty mi pomógł. Na ile takie działania jak wysyłanie wojsk jednak przeciwko własnym obywatelom do kilku miast. Bardzo radykalne i kontrowersyjne z perspektywy prawnej metody wyłapywania ludzi z ulic, których się podejrzewa o bycie nielegalnymi imigrantami, ale zdarzało się, że i legalnych, i wcale nie imigrantów, tylko obywateli wyłapywanie. Naciąganie kompetencji prezydenckich. Na ile można mówić, że demokracja jest zagrożona w Stanach Zjednoczonych, a na ile jednak nie ośmieszać się tym zdaniem?
Ja nie uważam, że to jest ośmieszanie się. My w podcaście amerykańskim od dawna mówimy, że amerykańska demokracja jest zagrożona i gdyby to wszystko, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych od roku dotyczyło jakiegokolwiek innego kraju, to byśmy mówili o tym, że jest to kraj osuwający się w dyktaturę, że to nie jest demokracja, na pewno nie jest to demokracja liberalna. Kiwalibyśmy głowami nad tym, że to, no cóż, to pewnie niedojrzały kraj bez tradycji demokratycznych i tak dalej. Ale ponieważ to się dotyczy Stanów Zjednoczonych, to jest takie właśnie taka obawa, że nie można tak mówić, no bo przecież to są Stany Zjednoczone i ich
słynne, zawsze demokracja.
Tak, i słynne, silne amerykańskie instytucje. Tymczasem, no, to jest już stały żart w podcaście amerykańskim. Mówimy, że amerykańskie instytucje są silne. To jest, tak jak jakie koszulki powinniśmy sprzedawać. To jest kpina, no. Instytucje są tak silne, jak ludzie, którzy je obsadzają. I niestety ten rok pokazał, że większość amerykańskich instytucji nie zdała tego egzaminu. I to mówimy zarówno o instytucjach państwowych, jak i instytucjach obywatelskich.
To znaczy?
Znaczy, wymiar sprawiedliwości jest całkowicie podporządkowany
Sąd Najwyższy.
Sąd Najwyższy, tak.
Oczywiście. Czasem się zdarza, że coś tam go
oczywiście,
zablokuje, nawet...
Jasne, jak zablokuje na jakiś czas, albo... Ale generalnie jednak sądy pozwalają Trumpowi w większości robić to, co chce, ale przede wszystkim wymiar sprawiedliwości, to znaczy mówię o Departamencie Sprawiedliwości, który powinien być niezależny, tymczasem jest po prostu zbrojnym ramieniem Donalda Trumpa, a pan Bondi, prokuratorka generalna, dostaje po prostu polecenia z góry, kogo ma prześwietlić i wobec kogo wszcząć śledztwo. Znowu, gdyby coś takiego działo się w Polsce, gdyby na konferencji
w Ukrainie, to już w ogóle.
Tak, no, ale gdyby, czy wyobrażasz sobie sytuację, że premier czy prezydent Polski staje na konferencji prasowej i mówi, prokuratora powinna zająć się tą i tą osobą, bo prokuratura się tą osobą zajmuje? No, nie wiem.
Pamiętam takich ministrów sprawiedliwości.
No tak, mówiliśmy, że tak nie wolno, prawda? A tak się dzieje w Stanach Zjednoczonych. No więc wymiar sprawiedliwości to jedno, ale instytucje obywatelskie, te słynne, wspaniałe, jak uniwersytety na przykład, czy media, no też nie. To znaczy media w dużej mierze są podporządkowane kilkorgu oligarchom, którzy też pragną być w dobrych relacjach z Donaldem Trumpem. W związku z tym to nie jest tak oczywiście, że nie pojawiają się krytyczne teksty i wciąż niektóre media są bardzo krytyczne, ale widać, jak zachowują się stacje CBS News na przykład.
Telewizje głównie, chyba to był rok.
Też Washington Post należący do Jeffa Bezosa też jakby łagodzi swoją krytykę. Paradoksalnie jedną z bardziej takich ostatnio, to jest moje zaskoczenie, gazet, która potrafi czasem zwrócić na coś uwagę krytycznie albo jakiś reportaż krytyczny wobec Trumpa, to jest Wall Street Journal należący do reportera Murdocha. No, to jest zaskoczenie roku, jedno z nielicznych. Uniwersytety? No uniwersytety uległy kompletnie, to znaczy niezależne, bogate, wielkie instytucje, tak jak Columbia University, po prostu...
Ale Harvard się postawił.
Harvard się jako jedyny postawił, no ale Columbia i inne uniwersytety nie, zamiast działać wspólnie. I tak dalej, i tak dalej. I takich przykładów jest całkiem sporo, więc instytucje no, działają tak średnio. Już nie mówię oczywiście o kongresie, czy o gabinecie Donalda Trumpa, którzy są po prostu posłusznymi wykonawcami jego poleceń. I paradoksalnie to może być szkoda dla Donalda Trumpa, dlatego że poczucie bezkarności i poczucie wszechwładzy oczywiście jakby działa dobrze do pewnego czasu, kiedy okazuje się, że rzeczywiście kiedy nie możesz zrobić pewnych rzeczy, które obiecałeś i nie dostarczasz tego, co, na podstawie czego prowadziłeś kampanię, no to może się dziać gorzej. I właśnie tak się teraz dzieje. To znaczy poparcie dla Donalda Trumpa po tym roku prezydentury jest no, znacznie niższe, niż można by się było spodziewać.
Zaraz do tego właśnie przejdziemy, czy to już jest koniec takiej supermocy Donalda Trumpa, ale jeszcze tylko, no bo bardzo dużo uwagi poświęciliśmy tego zimą i wiosną temu, czyli Elonowi Muskowi i Dożowi, czyli tym cięciom, które przeprowadzał w administracji. Czy będzie dużym uproszczeniem, jeżeli podsumuję to tak, że zwolnił, już nie pamiętam ile, ponad 300 tysięcy pracowników federalnych, zatrudnił 70 tysięcy, znaczy zatrudniono 70 tysięcy, czyli powiedzmy pracę straciło 250 tysięcy, a oszczędności tam nie za duże.
Nie, no tak, no Doge był przedziwnym jakimś produktem myśli Elona Muska, bardziej PR-owym niż jakikolwiek innym, ale z realnymi szkodami dla amerykańskiego państwa, to znaczy instytucje federalne, nawet jeśli ktoś uważał, że należy je odchudzić, należy zmniejszyć zatrudnienie i nie wiem, zrobić tak, żeby niektóre działały rzeczywiście efektywniej, no to można to było zrobić inaczej niż piłą mechaniczną, a dokładnie tak, takiej metafory też używał Elon Musk. No zakończyło się tak, jak się zakończyło, to znaczy oszczędności są znikome, ludzie
badania nad rakiem chyba bardzo ucierpiały.
Oczywiście, no nie mówiąc już na przykład o tym, że likwidacja USAID to jest po prostu, będą zupełnie realne ludzkie ofiary.
To znaczy, albo jak przyjdzie następna pandemia, to zdaje się będzie
to będzie, kłopot. Ale już, tak, jakby na przykład zabezpieczanie HIV w Afryce i te wszystkie pieniądze i czy pomoc żywnościowa, no to wszystko, to są naprawdę realne koszty ludzkie, liczone w dziesiątkach tysięcy istnień ludzkich. Oczywiście Amerykanie tego jeszcze nie odczuli, ale to jest i warto też o tym pamiętać.
No właśnie, to jak kończy Donald Trump, czy ma powody, żeby świętować? Czyli ten rok to był rok jego, w dużej mierze już nawet nie mówimy o tym, ile umów firma jego rodzinna zawarła.
Tak, to był wielki sukces na pewno Donalda Trumpa.
Zbogacił
finansowo
się.
Wraca, wchodzi w ten rok dużo bogatszy, to wszystkie dane na to wskazują, że rodzina Donalda Trumpa naprawdę bardzo się wzbogaciła w tym roku i znowu, gdybyśmy mówili o jakimkolwiek innym państwie, czy państwo, tak, w którym dzieci prezydenta podpisują umowy z państwami...
Jared Kushner, który jest negocjatorem wojny.
No, Jared Kushner to jest jedno, no ale Eric i Donald Trump Jr., którzy jeżdżą po świecie, podpisują lukratywne kontrakty z państwami, z którymi ich ojciec negocjuje. No przecież to jest korupcja tak jawna, że aż trudno w nią uwierzyć.
Tak. Tak, no i teraz jak on z tego powodu świętuje, bo jest bogatszy. Być może tu w zasadzie rozmowa mogłaby się skończyć, bo to chyba jest kluczowe. Ale na ile rok 2026 będzie też dla niego taki łatwy, lekki i przyjemny, to znaczy, że ma partię, bo taki był 25, partia totalnie podporządkowana, na tyle duża większość jego partii, że w zasadzie prawie wszystko są w stanie osiągnąć w tym systemie podejmowania decyzji. Czy MAGA to jego zaplecze kruszeje, czy to takie liberalne media fantazjują?
Nie, faktycznie kruszeje. I tego się nie spodziewałem, zwłaszcza, że jakby te odpadają takie elementy, co do których się nie spodziewałem, to znaczy Marjorie Taylor Greene na przykład.
Ja do tej pory nie rozumiem.
Georgie, no, mało osób rozumie, jest dobry artykuł, rozmowa z nią duża w New York Timesie, przeczytaj sobie. To prawdę wygląda, jakby ona faktycznie zrozumiała, że dała się nabrać na niektóre rzeczy. A sprawa Epsteina bardzo ją rzeczywiście poruszyła a Donald Trump, i zrozumiała, że Donald Trump nie chce, woli chronić swoich przyjaciół milionerów.
No to było dziwne, bo tylko powiedzmy Marjorie Taylor Greene, no główna...
Taka no naprawdę kongresmenka z Georgii, jedna z pierwszych takich wielkich fanek Donalda Trumpa.
I teorii spiskowych.
I teorii spiskowych, i rozważana jako kandydatka na wiceprezydentkę, i wydawało się, że przyszłość ruchu MAGA.
A ja poczułam taką nić feministycznej w pewnym momencie z nią solidarności.
No,
dziwne tak to było uczucie.
Tak. Bo to ona jest bardzo sprytna, więc, tak. Więc uważaj, nie daj się nabrać. Tak. Dlatego, że moim zdaniem Marjorie Taylor Greene sposobi się po prostu na przejęcie ruchu MAGA po Donaldzie Trumpie. I ona jeszcze nie schodzi ze sceny, nawet jeśli odchodzi z kongresu. Ale faktycznie to pokazuje, że ruch MAGA jest rozczarowany paroma rzeczami. Oczywiście są takie osoby, które jakby wszystko to zrobi Donald Trump, traktują jak świętość i zmieniają zdanie co chwilę, ale Marjorie Taylor Greene jest jakby reprezentantką takiej części ruchu MAGA, która nie daje się zrobić w balona tak zupełnie. To znaczy obiecano jej na przykład America First przede wszystkim, tak? A tutaj Donald Trump, nie wiem, wspomaga miliardami Javiera Milei, prezydenta Argentyny. No jak to wytłumaczyć? Znaczy, dlaczego amerykański podatnik ma płacić za wsparcie prawicowego prezydenta Argentyny?
Albo Izrael.
Albo dlaczego kryptowaluty? Jakby co z tego ma zwykły Amerykanin, że Donald Trump zarabia dużo na kryptowalutach i niesie ich zupełnie nie reguluje? Albo właśnie z tego bezwzględnego wsparcia dla Izraela. Albo właśnie z tego, że nie ujawnia się akt Epsteina, albo jak się je ujawnia, to trzeba go do tego zmusić, a one są i tak jeszcze utajnione i tak dalej, mimo że przecież obiecywał, że tak będzie. I tak dalej, i tak dalej. I część ruchu MAGA po prostu zaczyna myśleć, że może dała się troszkę nabrać. Co nie zmienia oczywiście faktu, że oni zagłosują wciąż na partię republikańską i myślę, że nawet dalej na Donalda Trumpa, gdyby trzeba było. To znaczy nie wydaje mi się, że gdyby były wybory dziś, to Marjorie Taylor Greene zagłosuje na demokratów. No, bądźmy realistami. Tam są tylko dwie partie, w związku z tym wiadomo, że głosujesz na mniejsze zło. Ale faktycznie ta koalicja MAGA wygląda gorzej dla Trumpa teraz, niż wyglądała rok temu.
Doktor Piotr Tarczyński, autor książki o ślizgu Emacki, wiadome siły, historii Ameryki w teoriach spiskowych, jest państwa gościem. Informacja po nich. Wracamy do rozmowy.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Agnieszka Lichnerowicz w studiu Radia Tok FM, cały czas gościem państwa jest dr Piotr Tarczyński, amerykanista, historyk i tłumacz, współprowadzący podcastu amerykańskiego i autor książki o ślizgu Emacki, wiadome siły, historia Ameryki w teoriach spiskowych. I teraz budując most między podsumowaniem roku 25 a książką, którą bardzo państwu polecam, bo powtórzę, jest to historia, opowieść, nie no historia, bo całkiem chronologicznie Stanów Zjednoczonych, ale opowiedziana z perspektywy teorii spiskowych. Czyli dlaczego się pojawiały w danym momencie takie, a nie inne i dlaczego byli tacy, a nie inni ich bohaterowie, co to jest za konstrukcja. Ale podsumowując jeszcze ten rok 25, no wydaje się, że afera Jeffreya Epsteina to jest jedno chyba najważniejsze wydarzenie z perspektywy wewnętrznej Stanów Zjednoczonych. W każdym razie jedyny temat, jedyna afera, która nie spływa, na którą Donald Trump nie jest uodporniony. Ja tylko jednym słowem powiem, Jeffrey Epstein był takim, jak to się mówi, no takim załatwiaczem. No. I nie tylko młodych kobiet, o tym się mówi najwięcej, ale też interesów Izraela, no, z kim się spotkał, tego łączył, gdzieś tam zarabiał po drodze. No ale głównie oczywiście emocje budzi kwestia bardzo młodych kobiet i imprez, które organizował, na których byli wielcy od tam Billa Clintona przez, nie wiem, Stephena Hawkinga,
czy Billa Gatesa
i wielcy.
Chomskiego.
No i trwa walka o ujawnienie jak najwięcej informacji na ten temat i nagle Donald Trump, który już jest prezydentem, zaczyna to blokować, no i jest wielka presja na niego. Na ile to jest teoria spiskowa, a na ile to jest prawdziwa afera? To znaczy, bo to się miesza
no
zawsze.
Może, wiesz, no, jedno drugiego nie wyklucza. Teorie spiskowe czasem okazują się prawdziwe. Natomiast rzadko okazują się prawdziwe dokładnie tak, jak teoria spiskowa je przedstawia i w pełnym wymiarze. Więc tutaj fakty są takie, jakie już wiemy. Znaczy Jeffrey Epstein był, Jeffrey Epstein załatwiał, Jeffrey Epstein gwałcił młode kobiety i jeszcze stęczył młode kobiety, Jeffrey Epstein nie żyje i są po nim jakieś dokumenty. Czy teorią spiskową jest na przykład, czy Jeffrey Epstein popełnił samobójstwo, czy został zabity? No, nie wiemy. No, oficjalna wersja jest taka, że popełnił samobójstwo, ale mnóstwo ludzi w to nie wierzy i ma dobre powody, żeby w to wątpić, zwłaszcza jak ujawniane są kolejne rzeczy na temat Epsteina. Czy to jest teoria spiskowa? No, jak mówię, tak i nie, ale znowu nie każda teoria spiskowa jest ściemą, nie każda teoria spiskowa jest bzdurą.
Ale nie każda afera budzi tak ogromną wyobraźnię, pobudza wyobraźnię obywateli.
Tutaj jest parę rzeczy chyba się z tym łączy, to znaczy afery dotyczące spraw seksualnych i wykorzystania seksualnego zawsze budzą
młodych
większe emocje,
zwłaszcza,
i to jest zrozumiałe. Wykorzystywania dzieci jeszcze bardziej, no tutaj powiedzmy te młode kobiety, nie dzieci, ale wciąż młode osoby, więc jakby ten kontekst pedofilski tutaj jest obecny, więc wiadomo, że to budzi emocje.
Chociaż jedna z obrończyń Trumpa próbowała...
Widzisz, że to wcale nie pedofilia, tylko właśnie, tak, bo one były...
Młode, ale nie za młode.
Kiepska obrona, rzekłbym, ale tak, więc to jest jeden temat, a po drugie, no on jednak bardzo dobrze pasuje do takiego wyobrażenia, że oto elity, zwłaszcza elity amerykańskie, są bezkarne, robią absolutnie, co im się podoba i zawsze unikają odpowiedzialności. No i tutaj Jeffrey Epstein przez wiele lat unikał odpowiedzialności. Pytanie znowu, dlaczego, tak? I dlaczego dostał ten pierwszy wyrok tak niski? Dlaczego tak, mimo że wszyscy wiedzieli, jak się okazuje, coraz więcej ludzi wiedziało, że coś jest na rzeczy, nic się nie stało i tak długo mógł robić to, co robił. Czy ktoś go chronił? I tak dalej. Więc to pasuje do takiego ogólnego sceptycyzmu, no, tak to mówiąc, niechęci wobec elit, takiego trochę jakby populistycznego, ale zrozumiałego właśnie antyelitarystycznego nurtu, w którym teraz żyjemy. Tak? Także zauważmy, że wygrywają przeważnie politycy, którzy są antyelitarni, tak? Żeby kluczem do wygrania jest bycie nie przedstawicielem elit. Oczywiście, co to znaczy elita, to jest już inne pytanie.
Tak.
No więc ta afera tutaj zagospodarowuje różne obawy, lęki, nadzieje i tak dalej. I rzeczywiście ona jest czymś takim, od czego Trump się nie może opędzić. I to jest też dla mnie trochę zaskakujące, ale jakoś tam z drugiej strony schadenfreude, dlatego że Donald Trump w kampanii zeszłorocznej grał tą aferą sam. To znaczy on sam podgrzewał nastroje,
tak,
podgrzewał nadzieję, mówił, że kiedy zostanie prezydentem, ujawni całą prawdę, wszystkiego się dowiemy, on i ludzie z nim związani. Nikt nie kazał mu tego robić. Znaczy on sam w to szedł.
A wiedział, że jest na zdjęciach i że był na imprezach.
I wiedział, że się z nim przyjaźnił przez wiele lat, więc ja tego naprawdę nie rozumiem. To znaczy absolutna, chyba rzeczywiście założył, że ma pełną kontrolę nad ludem MAGA i jeśli powie im, nie ma się już czym interesować, zmieniamy front, to oni się przestaną interesować. Ale to jest tak głęboko dotyka takich rzeczywistych lęków i obaw Amerykanów, w tym Amerykanów z ruchu MAGA, że to, że Trump nagle mówi po latach powtarzania, dowiecie się wszystkiego, nagle mówi, a wiecie co, właściwie to nie ma żadnej afery, więc w ogóle idziemy dalej, nie zadziałało. No ale sam pogłębiał te nadzieje. W związku z tym teraz jest sam ofiarą swojej własnej teorii spiskowej, którą sam propagował. No i jak mówię, no mam z tego pewną satysfakcję, że to się tak dzieje. Natomiast nie doceniłem siły tej afery. To znaczy nie sądziłbym, że to będzie ta rzecz, nie sądziłem, że ona zostanie zamieciona pod dywan i umrze zupełnie. Ale myślałem, że ona będzie taką raczej, wiesz, czymś, co kąsa Trumpa od czasu do czasu, a nie będzie poważnym szerszeniem, którego naprawdę urządli boleśnie.
Bardzo to jest ciekawe. Oczywiście to już teraz ma ten wymiar oczywiście serialu, nowe dokumenty, kto tym razem.
Czy one są prawdziwe, czy nie są prawdziwe? No.
I też są to tylko zdjęcia. No.
No, są też, nie tylko są zdjęcia, są też przecież na przykład raporty FBI, ale tak. Znowu, raport FBI, ktoś przyszedł, coś powiedział. Czy to jest prawda? To nie wiem, no każdy może przyjść do FBI i coś powiedzieć i to potem to się znajdzie w papierach. Tak się próbuje bronić Donald Trump i jego ludzie, ale no, rzeczy, które są ujawniane i wychodzą z tych dokumentów FBI, są czasem no, naprawdę dla niego tam wstrząsające jakieś oskarżenia o to, że wiesz, że zabił dziecko jakiejś kobiecie. Być może była to osoba chora umysłu psychicznie. Jest to możliwe. Ale są takie dokumenty i wiadomo, że one będą budziły kolejne teorie spiskowe, kolejne. Jakby tego się nie da... No, już za późno. No. Pandora otworzyła puszkę.
No, dla ciebie jako autora książki właśnie o teoriach spiskowych, czy raczej znów, ja to podkreślam, bo to nie jest po prostu książka o teoriach spiskowych po linii najmniejszego oporu po prostu opowiedzieć, tylko historia głęboka Stanów Zjednoczonych, dlaczego te takie, a nie inne teorie w danym momencie były popularne, więc to musi być dla ciebie bardzo ciekawe i takie pytanie oczywiste, ale jeszcze tylko powiem, że ta twoja książka zaczyna się jak u Hitchcocka, dlatego że zaczyna się od analizy deklaracji niepodległości, która jest, ma w sobie co najmniej kilka teorii spiskowych i to jest rzeczywiście fascynujące, bo jak to czytałam, to tak trochę mi się wydawało, że przesadzasz, ale kiedy zaczęłam ten tekst za tobą czytać, to jest rzeczywiście uderzające, więc tak dla słuchaczy, słuchaczek, którzy jeszcze nie czytali książki, która jest twoja ulubiona teoria spiskowa? Wydaje ci się najciekawsza albo najbardziej taka amerykańska, ujawniająca.
Często dostaję pytanie o moją ulubioną teorię spiskową, ale ponieważ ja uważam, że generalnie one są jak choroby, tak. No to trochę mnie pytasz, jaka jest moja ulubiona choroba. Mm-hmm. No nie wiem, wszystkie są tak samo fajne, że naprawdę trudno się zdecydować. Więc tak.
No ale taka, której może najbardziej ci ciekawiła, kiedy ją próbowałeś zrozumieć. O. Nie samą teorię, tylko kontekst tej teorii.
Oj. No myślę, że najciekawsza tak i najważniejsza, bo najbardziej wpływowa przez te 250 lat istnienia Stanów, bo przypominam, że Deklaracja Niepodległości w przyszłym roku obchodzimy 250. rocznicę tego sławetnego dokumentu, to jest teoria, która dziś nazywa się teorią wielkiego zastąpienia, ale wtedy tak nie była nazwana, a jest tak stara jak Stany Zjednoczone. To znaczy, jak to jest możliwe, że kraj zbudowany na migracji, w którym każdy jest migrantem, poza oczywiście rdzennymi Amerykanami, jest tak, migracji się boi i tak wiele teorii spiskowych wokół tej migracji buduje.
Rzeczywiście, bo ona trwa, powiedzmy, że ona, a wręcz się wyeksportowała tu do Europy.
Tak jest. I Amerykanie, którzy zawsze są skądś, albo ich dziadkowie byli skądś, boją się, że przyjadą ludzie skądś i zmienią im Stany Zjednoczone. I może
bo powiedzmy,
tak,
że wielkie zastąpienie polega na zastąpieniu białego...
Amerykanów.
Białych.
No teraz już białych, tak, ale kiedyś no biali zastępowali białych, tylko...
Na przykład katolicy byli złymi, białymi.
Przyjadą i zastąpią nam porządnych anglosasów.
Zdradzę, że jest również tam rozdział o tym, jak Polak. Strasznie katolików Amerykanie źle traktowali.
To znowu też jest coś, co było przez całe 250 lat, ale ja właśnie na przykład, że przyjadą Polacy i zastąpią nam porządnych Amerykanów jakimiś swoimi katolickimi, słowiańskimi banialukami.
Straszne rzeczy tam o Słowianach.
Straszne rzeczy mówił Woodrow Wilson, który tutaj ma plac w Warszawie, pozdrawiamy.
No i też jest bohaterem mojej liberalnej wyobraźni stosunków międzynarodowych.
To był straszny człowiek.
No wiem, ale no jak się czyta twoją książkę, wszyscy są straszni.
Ale on naprawdę był okropnym rasistą. Więc, i to nie tylko wobec Słowian. Więc to jest, wydaje mi się, ciekawe i to nie, żeby w ogóle zrozumieć, że teorie spiskowe i przeważnie te same teorie spiskowe, które znamy dziś, one nie wzięły się 5 lat temu, 10 lat temu, tylko są produktem wielu dekad, wielu stuleci nawet i zawsze istniały, tylko zmieniają trochę swoją postać, troszkę się zmieniają bohaterowie, troszkę się zmienia scenografia czy rekwizyty, ale zasadniczo to jest ciągle ta sama opowieść.
I o czym jest ta opowieść? O zastąpieniu? Bo to jest rzeczywiście bardzo ciekawe też, bo to oczywiście szerzej można ciągnąć jak prawo karne, na przykład regulacja używek różnych była w Stanach Zjednoczonych, zależnie od tego, której migracji tam trzeba było, czy której grupie społecznej przywalić.
Otóż to, no jakby to jest zawsze opowieść o tym, że jesteśmy my jacyś prawdziwi Amerykanie, rdzenni Amerykanie, takie było, zresztą tak się kiedyś określali, oczywiście nie mając na myśli Indian, tylko mając na myśli białych anglosaskich protestantów, i przyjadą i zmienią nam Amerykę i tych rdzennych Amerykanów zastąpią jakieś przybłędy nie wiadomo skąd. I ta Ameryka już nigdy nie będzie taka sama. No i to jakby jest coś, czego się bano pod koniec XVIII wieku, przez cały wiek XIX, przez cały wiek XX i końca nie widać. Tak. Dzisiaj potomkowie Polaków, Włochów, Żydów, Irlandczyków, których kiedyś traktowano jak właśnie najgorsze zło, boją się, że przyjadą jacyś inni i znowu zastąpią nam Amerykanów.
To tak na koniec, bo oczywiście migracja to jest jeden z głównych tematów eksplorowanych przez Donalda Trumpa. Prowadzi bardzo brutalne łapanki, ale one budzą naprawdę spory opór społeczny. Zorganizowany opór społeczny. Czy to jest ruch społeczny? Czy to jeszcze jest ruch
nie,
oporu?
Jeszcze nie, ale rzeczywiście no też coś, co powinno być największą siłą Donalda Trumpa, to znaczy jak sobie radzi z migracją, przy czym to jest oczywiście bardzo szeroka kategoria, bo to chodzi i o nielegalne przekroczenia granicy do Stanów Zjednoczonych, jak i zatrzymywanie osób nieudokumentowanych na przykład i tak dalej, to badania pokazują, że Amerykanie nie oceniają tego bardzo wysoko, dlatego że znowu, no obiecano im trochę co innego, to znaczy Moim zdaniem naiwnie im to obiecano, to znaczy, że oni naiwni byli, że w to uwierzyli. Kiedy Trump mówił, będziemy tylko deportować przestępców i tak dalej, a okazuje się, że zatrzymywane są po prostu staruszki meksykańskie, które tutaj mieszkają od 40 lat i nigdy nie skrzywdziły muchy. Albo ciężko pracujący ludzie, albo weterani na przykład, bo i takie są przypadki, tak? Że jakiś weteran, bo nie trzeba być przecież obywatelem, żeby być żołnierzem, weteran wojny, odznaczony medalami, zostaje nagle deportowany do kraju, którego nigdy nie widział.
Będziemy, mam nadzieję, jeszcze słyszeć Piotra Tarczyńskiego również w Radiu Tok FM. Na razie macie książkę Państwo Ślizgłębacki, Wiadome Siły Historii Ameryki w Teoriach Spiskowych i podcast amerykański. Doktor Piotr Tarczyński był Państwa gościem, ostatnim gościem Światopodglądu w tym roku, więc liczymy na życzenia.
Życzę Państwu cierpliwości, wytrwałości i no jakoś damy radę, mam nadzieję.
A jest też w studiu Radia Tok FM Miłosz Nałęcz-Staniszewski, który jest jednym z wydawców Światopodglądu.
Dzień
więc
dobry.
W ostatni dzień roku usłyszą Państwo i jego, bo zazwyczaj za szybą gdzieś tam
tak, jest mi miło, że w tym roku padło na mnie, że mogę złożyć życzenia Państwu. Ja powiem krótko i uważam, że to są zawsze najlepsze życzenia, czyli dużo zdrowia.
Będzie dobrze, a jak nie będzie, to przynajmniej postaramy się być w tym razem. Dobrego roku, dobrego Sylwestra Państwu życzymy. Jeszcze tylko zapowiedź. Piotr Tarczyński, Łukasz Denel wrócą na antenę Radia Tok FM tuż zaraz. Będą gośćmi Kamila Śmiałkowskiego w audycji Humor i Teraźniejszość. Już w piątek o 10:40 na zupełnie inny temat, ponieważ są autorami serii kryminałów na temat profesorowej Szczupaczyńskiej, więc będzie o książce najnowszej Szaleństwo i śmierć spłyną z gór. Program dobiegł końca, realizowali go Adam Brzeziński i Krzysztof Olesiewicz. Nie ma tu Katarzyny Murawskiej dzisiaj, w tym ostatnim dniu roku, więc ją serdecznie pozdrawiamy. Informacje po nich, jeszcze więcej sportu i Przemysław Pozowski.